Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia telewizji Trwam z Torunia, ale dzisiaj jesteśmy nie tylko w Toruniu, ale również w domach naszych gości. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny i publicystka naszego dziennika, jest razem z nami telefonicznie. Szczęść Boże, Pani Temido.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Jerzemu i szczęść Boże wszystkim słuchaczom miłym.
Pani Temida już podpowiada, jest z nami pan Jerzy Zelnik, aktor w swoim domu i na wizji, i dźwiękowo. Szczęść Boże, Panie Jerzy.
Szczęść Boże, witam Państwa, słuchaczy, widzów, słuchaczy.
Cieszę się, że możemy spotkać się.
Aha, bo jest telewizja, no to widzów też,
i tak. Telewidzów też, tak. Jesteśmy w rozmowach niedokończonych, których tematem uczyniliśmy oczywiście teatr, skoro i aktor, i krytyk teatralny właśnie razem z nami. Teatr pomiędzy pięknem a brzydotą. To tak sformułowaliśmy to dzisiejsze nasze spotkanie. No i może pytanie, które no, będzie dotykało też jakby dwóch stron, dlatego że pani Temida jakby ogląda teatr i sztuki sceniczne z zewnątrz. Taka jest jej rola. Pan Jerzy jest aktorem, a więc z wewnątrz uczy się roli, przygotowuje spektakle, reżyseruje także, pisze scenariusze i gra. Więc ciekaw jestem tego spojrzenia na kanony piękna i kanony brzydoty. Czy one są tożsame z punktu widzenia widza, który ocenia, i aktora, który no, wykonuje określoną sceniczną rolę? Może zaczniemy od wewnątrz, panie Jerzy. Jakby pan od tej strony właśnie zdefiniował kanon piękna, no i brzydoty?
Tak, no to zawsze się łączy z tak zwanym sumieniem artystycznym oczywiście, bo o gustach się nie dyskutuje podobno, natomiast no, gusty można oceniać, prawda? Natomiast cóż, tutaj jest kwestia tak, poruszyłbym takie zagadnienia. Jest kwestia formy, kwestia treści, przede wszystkim tego, czy chcemy służyć prawdzie. No w ogóle ta triada tutaj, ona jest dla mnie najważniejsza, ta jeszcze grecka triada, którą później Norwid kontynuował i wielu innych. Mianowicie to jest piękno, prawda, dobro. I temu trzeba by było służyć. Jeśli chodzi o sprawy właśnie przekazu, no to to jest język ojczysty oczywiście. Nie tylko w języku ojczystym się gra, bo czasem trzeba grać w obcych językach. Ale to nie zwalnia człowieka ze służenia pięknu języka i wyrazistości języka. Tu można by było w ogóle odnieść to nie tylko do aktorów, w ogóle do ludzi, którzy występują publicznie. Ile razy ja mówię, że dziękuję Panu Bogu za słowo, ale nie wiem za bardzo, jakie to słowo było, bo lektor nie umie tego słowa przekazać, więc tutaj apel też wielokrotnie przeze mnie przekazywany, mianowicie, żeby proboszczowie dbali o to, żeby lektorzy właśnie przekazywali w sposób wyrazisty i piękny słowo. Słowo jest bardzo ważne. Ono potrafi wznieść, dodać skrzydeł, ale i zabić, jak wiadomo. Także tak ogólnie rzecz biorąc, no cóż można powiedzieć, ja jako reżyser też mam ogląd z zewnątrz, prawda, bo jestem i aktorem, i reżyserem czasami, więc muszę, że tak powiem, też oceniać to jako człowiek, który widzi całość, całą przestrzeń, a w niej aktorów. Muszę, że tak powiem, dbać o wszystkie elementy składowe, bo jak wiadomo, teatr to jest taki konglomerat wielu sztuk. A więc tam mamy i aktora, chociaż się mówi o tym, że jak jest aktor i widownia, to już jest teatr. No ale oczywiście komponentami są i muzyka, i scenografia, i kostiumy, prawda, i światło. I to wszystko sumuje się na owo piękno. A piękno czemu służy? Prawdzie. Bo prawda na to jest, żeby by zachęcała do pracy. Praca by się z martwych wstało, jak mówił Norwid pięknie.
A pani Temida Stankiewicz-Podchorecka o tych kanonach Piękna i Brzydoty. Na razie mówimy o kanonach, czyli o pewnych wzorcach, a za chwilę te wzorce przyłożymy do tej rzeczywistości, no, która jest dookoła nas.
To znaczy piękno i brzydota jako wartości można rozpatrywać w kilku kategoriach. W kategoriach estetycznych, w kategoriach filozoficznych, w kategoriach moralnych. Myślę, że ponieważ mówimy o teatrze, więc tutaj interesują nas te kategorie estetyczne. Oczywiście, że piękno musi w jakiś sposób... Dla mnie piękno to jest harmonia duszy i ciała. To się oczywiście przekłada także na sceny. Bo jeśli aktor jest prawdziwy, jest przekonywający w tym, co mówi, to znaczy jest pełen prawdy wewnętrznej, to wówczas to się przekłada na jego gest zewnętrzny, ponieważ ten gest zewnętrzny dyktuje mu jego wnętrze. I wówczas widz idzie za aktorem, za postacią, którą aktor gra, współczuwa tej postaci, przeżywa z tą postacią dramat, uczucie, rozmaite uczucia, które towarzyszą tej postaci, którą gra aktor. Także jest to bardzo szeroki temat. Natomiast ja bym chciała się odnieść do... Chciałabym zacytować tutaj piękne słowa Wojciecha Kilara, znanego kompozytora, który już świętej pamięci, który powiedział tak: cud wielkiej sztuki polega na tym, że jest ponadczasowa i że nigdy i że nigdzie nie dowiemy się takiej prawdy o człowieku, jak przez sztukę. Sztuka pomaga w zrozumiałym przekazaniu przesłania dobra, miłości i piękna. Oczywiście mówimy tutaj o triadzie piękno, dobro, prawda. I teraz chciałabym, bo chyba piękniej nikt nie wyraził się i bardziej, że tak powiem, merytorycznie i bardziej wyraziście o pięknie, jak nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II, który w słynnym liście do aktorów, na pewno pamięta ten list, panie Jerzy, w 1999 roku Jan Paweł II napisał piękny list do artystów, w którym między innymi podjął właśnie sprawę piękna, dobra i prawdy, triady. I te trzy składniki właśnie triady się wzajemnie się warunkują, są od siebie uzależnione, jedno bez drugiego. Piękno jak gdyby zawiera się w prawdzie, piękno zawiera się też w dobru. Jan Paweł II odniósł się do Platona. Mnie zawsze, jak ja czytam te słowa, czy pamiętam, bo pamiętam te słowa Platona, to głęboko mnie wzrusza. Proszę posłuchać, jak pięknie Platon napisał: potęga dobra schroniła się w naturze piękna. To jest przepiękne.
Wspaniałe.
Prawda? Piękno rozważane jest właśnie tutaj w kategoriach, my rozważamy w kategoriach estetycznych, ale chodzi też przede wszystkim o piękno w wymiarze transcendentalnym, w tym wymiarze moralnym. Tak jak już powiedział wcześniej pan Jerzy, chodzi też o piękno sumienia. To jest ważne bardzo, to jest jak gdyby tym fundamentem. Bo dzieło artystyczne, które tworzone jest w oderwaniu od zasad moralnych, od etyki, więc zamiast pożytku, jak mówił ojciec święty Jan Paweł II, zamiast pożytku przynosi jedynie szkody. I to nie tylko dla nas, odbiorców, ale też dla samego artysty. I te demoralizujące akty twórcze, z którymi dzisiaj mamy do czynienia niestety, te demoralizujące akty twórcze niszczą dobro i w samym artyście nie rozwijają człowieczeństwa. I tutaj zacytuję świętego Jana Pawła II, że relacja między dobrem a pięknem skłania do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Napisał papież i właśnie przywołał te słowa Platona. Jeszcze raz je powtórzę. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Zresztą Jan Paweł II, jak wiadomo, postrzegał artystę, bardzo kochał artystów, postrzegał artystę jako tego właśnie, dla którego piękno jest powołaniem zadanym mu przez Pana Boga, przez Twórcę. wraz z darem talentu, który dziedziczył, talentu artystycznego.
Święty Jan Paweł II, Pani Temido, Panie Jerzy, też mówił tak, że społeczeństwo potrzebuje artystów tak, jak potrzebuje i tutaj, no, powiedziałbym, jakby ten szereg wymieniony przez Jana Pawła II osób, których świat potrzebuje, mówi naukowców, techników, pracowników fizycznych, umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, i to jest szczególnie poruszające, że artystów zestawia w szeregu z ojcami i matkami, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój człowieczeństwa przez tę formę sztuki, jaką jest sztuka wychowania. Więc coś niesamowitego, prawda, że artysta jest po to, żeby też uprawiał sztukę wychowania człowieka, tego, który przynależy do określonego społeczeństwa. Czy Państwo mają takie przeświadczenie dzisiaj, jakimi wychowawcami są aktorzy, reżyserzy, osoby, które działają w teatrze, ten teatr stanowią? Może wrócimy do Pana Jerzego i za chwilę Pani Temida ponownie.
Tak, jeśli można, przepraszam, wyrwałem się do odpowiedzi, ale odczuwamy od wielu lat taki niepokój, że tracimy widownię, że ludzie, którzy są demoralizowani przez teatr właśnie, nieraz i przez film, wulgarnością tych mediów, ich jakąś prostactwem, przeinaczaniem jakichś cennych dla nas wartości, takiego, powiedziałbym, deptaniem tych wartości. Przez to wychowuje się też i młodzież, i tych wszystkich, którzy szukają łatwej sensacji, jakiejś, nie wiem, golizny, wulgarności na scenie czy w filmie. W związku z tym oni oczekują właśnie, że to będzie takie podglądanie, prawda, tego, co mało ma wspólnego właśnie z tą triadą piękno, dobro, prawda. I cóż, my tracimy przez to widownię i ona może nie będzie miała ani tego gustu, na jakim my liczymy, ani może cierpliwości, żeby wysłuchać czegoś, co ma większą głębię, prawda? Bo się ślizga po powierzchni jakiś efekciarstwa, nieraz bardzo właśnie, jak mówię, wulgarnego efekciarstwa. Więc tu jest ogromne niebezpieczeństwo, że... oczywiście jest bardzo wielu ludzi, którzy po prostu nie chodzą do pewnych teatrów czy na pewne filmy, bo mają ten system, ten instynkt samozachowawczy, żeby się nie dać tutaj wpleść w jakąś taką ohydę, coś takiego, co jest... Nie ma nic wspólnego ze sztuką, prawda? Jest raczej rodzajem prowokacji, i to prowokacji bardzo niskiego rzędu. To tak na wstępie.
Dziękuję. Pani Temido?
Więc jeśli chodzi o publiczność, to jest temat bardzo duży i temat bardzo odpowiedzialny, bo publiczność, ta prawdziwa publiczność, wysmakowana, intelektualnie przygotowana, to już dawno odeszła od teatru. Teatr wychował sobie nową publiczność. Proszę Państwa, przecież 30 lat temu rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Teatr wszedł w tę transformację bez problemu żadnego i od razu nakierował się w stronę lewą. I to wyraźnie. Lewicowo-liberalny. I przez te 30 lat wychował sobie publiczność, bo starsza publiczność odeszła, ponieważ przestała znajdować dla siebie przedstawienia w teatrze. To, co teatr oferuje, to nie jest dla tej publiczności. Ta publiczność jest wymagająca. Prawdziwa, to jest prawdziwa publiczność, wymagająca, więc trudno, żeby oglądała biegających półnago po scenie aktorów, żeby akceptowała krytykę wartości, na których ta publiczność wzrastała i dla których te wartości są święte. Żeby ciągle słyszała, że Polacy są antysemitami. Żeby na scenie oglądała bluźnierstwa, które przekraczają czasem wszelkie granice. Teraz jesteśmy w okresie epidemii. Teatry są zamknięte. Oglądamy teatry poprzez online, poprzez internet. Co zresztą może dla teatru jest dobre, bo nie traci kontaktu z widownią, ale patrząc z zewnątrz na to jest niebezpieczne, dlatego że teatr swoimi propozycjami, które są dla mnie nie do przyjęcia, są oczywiście wyjątki, nieliczne są, ale one nie zmieniają krajobrazu życia teatralnego w Polsce. Natomiast te przekazy, które oglądamy, są demoralizujące. Prowadzą ludzi do degeneracji. Chodzi o młodzież. Ja się najbardziej niepokoję o młodzież, ponieważ kiedy oglądam przedstawienia, a obok mnie siedzi dużo młodych ludzi, bo to, jak mówię, w większości jest to młodzież, to w momencie, kiedy ja po prostu zamykam oczy, bo nie jestem w stanie patrzeć na to obrzydlistwo, które widzę na scenie, to w tym momencie słyszę obok mnie oklaski. Dlatego czegoś, co się dzieje w tym momencie na scenie i co przestało być dawno teatrem i sztuką, tylko jest szokowaniem widza. Jest po prostu, cały czas chodzi o to, żeby o transgresję, żeby przekraczać wszelkie granice, żeby szokować. Ale to nie jest, proszę Państwa, rzecz, która jest chaotyczna. To wszystko jest prowadzone ze scenariuszem w ręku, nie ze scenariuszem artystycznym, teatralnym, tylko ze scenariuszem politycznym, ideologicznym. Bo od kiedy ideologia wkroczyła do teatru, to po prostu teatr stracił swoją twarz.
Panie Jerzy, pan też ma takie przeświadczenie, że ta ideologia obecna jest w teatrze. Jakie są też te granice kreacji, wolności artystycznej?
No cóż, to co pani Demida powiedziała, że właśnie ta ponadczasowość sztuki, zwiastuje nam, uświadamia nam, że tak powiem nihil novi sub solem, prawda, że mamy tę odwieczną walkę dobra ze złem. Ona jest w różnych sytuacjach ukazywana. I właśnie na tym polega piękno sztuki, że pokazuje to napięcie między dobrem a złem, między brzydotą a pięknem i tak dalej, że ono właśnie nam towarzyszy od zarania sztuki, prawda? Ona jest i w poezji, i w malarstwie, nawet w muzyce. Mówi się, że jest królową sztuk muzyka i ona jest chyba najbardziej niebezpieczna dla despotów. Ponieważ oni nie rozpoznają w sposób cenzuralny w muzyce, bo nie mają takiej przenikliwości, że ta muzyka może też być, że tak powiem, nosić w sobie i piękno, i prawdę, i dobro. Więc muzyka umie się schronić lepiej niż słowo przed cenzurą, czy przed jakąś interwencją. Natomiast trzeba powiedzieć sobie tak, no, od 68 roku, prawda, od tego przejęcia mediów, to bardzo sprytnie lewica i ci wszyscy libertyni i tak zwani liberałowie, prawda, no bo w dobrym i złym sensie można o liberalizmie mówić, ale tak zwani liberałowie, lub ta co chce, ta, prawda, i tak dalej. Więc jak oni przejęli media, no to jest ten sposób od 50 już lat z górą, 52, rządu dusz. I dlatego myśmy tak walczyli o telewizję Trwam, o Radio Maryja i o inne media i teraz Bogu dziękować, że Orlen przejął, prawda, te lokalne pisma. Tam o straszliwy bunt jest oczywiście tych właśnie, pożal się Boże, prawda, nowoczesnych. Dlatego, że albo się będzie kształtować poprzez właśnie sztukę, I piękny przekaz jakichś właśnie słowa w różnej postaci, czy publicystyce, czy w homilii również, czy nie wiem, również w kościele, no o to musi dbać, prawda, ten, kto publicznie to słowo przekazuje, prawda, to jest też ogromnie ważne, że polegać wyłącznie na prawdzie to za mało. Trzeba jeszcze umieć tę prawdę bardzo pięknie opakować. Nie każdy ma zdolności, prawda, oratorskie, jak święty Augustyn, ale trzeba o to dbać. Tego myślę, że w seminariach też uczą, prawda? Tak.
Dziękuję. Pani Tamido?
Jeśli chodzi, bo ojciec zadał pytanie o wolność artystyczną. Mowy nie ma. Nie może być tak, żeby teatr absolutyzował wolność artystyczną. Ona ma swoje granice. Nie jest tak, że wolność artystyczna nie ma granic. Ma granice. Ma granice. Nie może być tak, żeby kosztem czyjegoś dobra, kosztem niszczenia czyichś wartości, powstawało, trudno nazwać to dziełem, czy, no, powstawało coś takiego, co uderza w drugiego człowieka. Kiedy ja przychodzę do teatru, siadam na widowni, jestem widzem. Jestem przede wszystkim widzem, więc jeśli teatr funkcjonuje na zasadzie właśnie wolności, całkowitej wolności artystycznej i dyskredytuje wszystko to, na czym ja wzrastałam, na czym ja budowałam przez całe swoje życie i moje otoczenie, moja rodzina, którzy budowaliśmy się i to, co robiliśmy, na takich wartościach, które są wartościami podstawowymi, fundamentalnymi i które wywodzą się wprost z dekalogu, bo to jest przecież nasza cywilizacja łacińska. Więc jeśli ja przychodzę do teatru i to wszystko jest niszczone, jest to uderzanie właśnie w te wartości, to jest to uderzanie we mnie. A jeszcze do tego wszystkiego ja za to płacę, to znaczy ja przychodzę otrzymując zaproszenia teatralne, bo przychodzę zawodowo, ale płacę dlatego, że z moich podatków to coś, co oglądam na scenie, jest finansowane. I to niejednokrotnie nieźle. Na przykład Teatr Powszechny w Warszawie, gdzie ta słynna klątwa, która nie została nigdy, dyrektor nigdy nie zdjął jej, choć były przecież apele i sprawy były w prokuraturze, były manifestacje przeciwstawiające się temu, co się dzieje wewnątrz teatru. Coś obrzydliwego. Tam się wtedy właśnie zaczęła nagonka na Jana Pawła II. Właśnie wtedy, przy klątwie. I to ja się nie zgadzam na to, żeby ja była atakowana. Jak mówię, atakowana poprzez to, że atakowane są moje wartości. Więc to nie jest wtedy wolność artystyczna. Aktor, reżyser, człowiek teatru, który jest współtwórcą przedstawienia, nie ma prawa mówić, że on się posługuje w tym momencie ekspresją artystyczną, wolnością artystyczną. Nie, bo to jest zamach na mnie. To mnie boli. On mnie uderza. No więc jest granica. Nie można mówić, że nie ma granicy.
Tak, oczywiście. Zgadzam się, pani Tamido, ale jednocześnie można powiedzieć, że tak, tę wolność można by osiągnąć również poprzez taką formę, która może być rodzajem pięknej, artystycznej prowokacji, ale też daje możliwość wyboru widzowi, prawda? Bo jeżeli to jest tylko taka afiszowanie się ze swoją jakąś taką właśnie prostacką tezą, która jest po prostu jednoznacznie wulgarna, no to oczywiście nie ma z czym dyskutować. Natomiast domyślam się, że może ze sceny płynąć jakaś taka obrona na przykład ateistycznej postawy. Ja mogę z nią dyskutować też, prawda? Z tym ateizmem, zanegowaniem istnienia Boga. Tylko, że to też musi mieć jakąś, no, tym musi znowu być jakaś możliwość, że tak powiem, dyskutowania z tą prowokacją, żeby to była nie na odlew robiona jakaś właśnie taka rzecz w sposób prymitywny, tylko, że pokazuje się mi to oblicze tego zła, a w przekonaniu tego autora on może bronić właśnie postawy, z którą ja się nie zgadzam, prawda? Natomiast on musi to zrobić no, pięknie i w sposób taki, no trudno to jest mówić o sztuce i opowiadać o sztuce, prawda? Trzeba pójść i zobaczyć. Natomiast jest to pewien rodzaj takiego wyzwania płynącego ze sceny, ale to wyzwanie płynące ze sceny, mogę się z tym nie zgadzać w sensie moralnym, w sensie takim, że ja mam inne poglądy, natomiast żebym ja miał z czym dyskutować na Boga Ojca, prawda?
Ale
żeby
Jerzy,
to była
ale Panie Jerzy,
wieloznaczna rzecz, która jest, która ma różne barwy i że ja mogę gdzieś widzieć to przesilanie się, walkę z dobra ze złem, mimo że interpretuje to reżyser w taki sposób, że ja się mogę z nim w sensie moralnym nie zgadzać, prawda?
Nie zgadzać, ale mogę się nie zgadzać, ale musi ta rzecz, którą oglądam i to, co on mi proponuje jako prowokację, to ona musi być jakąś propozycją no, nasyconą intelektualnie, także nie może być odmurzczona. Nie może
otóż
być forma,
to.
Nie może być forma bez
dokładnie.
Treści, bez pusta w środku, a niestety mamy
otóż
coraz częściej,
to. Tym,
ponieważ
o tym
jest,
samym
ponieważ,
mówimy.
Tak. Dekonstruktywizm tak opanował sceny, że nieważne jest, co jest w środku, tak, wewnątrz, ważna jest forma. I formą załatwia się wiele rzeczy. I ludzie siedzą, jak na tureckim kazaniu, niewiele rozumiejąc, ale uważają, że ponieważ jest to nazwisko duże, znane, to znaczy no, znane w tym sensie, że zostało przez media odpowiednio rozpropagowane. I w związku z tym uważają, że przyszli na wielką rzecz. Klaszczą, wstają na koniec, na stojąco dają owacje, a ja załamuję się w tym momencie i zastanawiam się, czy ja jeszcze mam chodzić do teatru, czy już przestać. Ale chciałam o czymś innym jeszcze, znaczy nie o innym. Chciałam powiedzieć o początkach teatru, bo nikt nie uwierzy, kto nie jest jakoś tak bliżej zaznajomiony z historią teatru, to nie uwierzy, że teatr kiedyś, że teatr wyszedł z kościoła, że był teatrem liturgicznym, że tam było sakrum, kiedy dzisiaj mamy już tylko profanum. Chcę tutaj przywołać wspaniałego, wybitnego człowieka teatru, wspaniałego twórcę, nieżyjącego już, świętej pamięci Ryszarda Peryta, który na krótko przed śmiercią swoją zrobił spektakl, który był marzeniem jego przez całe życie. I to była opera, nazywała się Quem Queritis, według własnego libretta. I to się tłumaczy, kogo szukacie. I to było wystawione przez Operę Królewską w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w listopadzie 2018 roku specjalnie na stulecie niepodległości Polski i dedykowane jubileuszowi 40-leciu wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. To był tak piękny spektakl, że ja byłam tak wzruszona, że nie mogłam mówić. Bardzo głęboko to przeżyłam i zrozumiałam, dlaczego ja niemal od dziecięcych lat interesowałam się teatrem, dlaczego tak ukochałam teatr. Właśnie dlatego. Przypomniał tym spektaklem Peryt, bo nawiązał do źródeł teatru i przypomniał, że teatr wywodzi się z kościoła, że w swej początkowej fazie był teatrem właśnie liturgicznym. To Quem Queritis, czyli kogo szukacie, pochodzi z Nowego Testamentu i nawiązuje do wielkanocnego poranka, kiedy trzy Marie przybyły do grobu Pana Jezusa i zostały grób pusty. I pytanie, kogo szukacie, to jest ten tytuł, czyli kogo, Quem Queritis, czyli kogo szukacie, to jest pytanie anioła, który zapytał kobiety, kogo szukacie. I one powiedziały Jezusa Nazareńskiego i anioł odparł, nie szukajcie żywego pośród umarłych, bo zmartwychwstał, jak powiedział. I w czasach średniowiecza ten dialog był śpiewany w kościele w formie chorału gregoriańskiego w niedzielę wielkanocną. I odgrywali rolę trzech Marii i aniołów klerycy. I to można porównać do właśnie swego rodzaju inscenizacji liturgicznej. I od tego dialogu według historyków teatru, od tego zwłaszcza Raszewskiego, Zbigniewa Raszewskiego, historyka, i od tego dialogu, można powiedzieć, rozpoczął się teatr w Polsce. I dlatego można było kiedyś mówić o sakrum w teatrze, potem zwłaszcza w okresie średniowiecza owo sakrum zaczęło się wykruszać, a dziś został już tylko profanum, jak wiemy. I jest jeszcze taki problem. Teatr dzisiejszy otworzył się wyłącznie na ciało. Zamknął się na transcendencję. A spektakle łączące artyzm, a prawdziwy teatr, prawdziwa sztuka jest wtedy, kiedy artyzm łączy się z duchowością, bo człowiek nie jest oddzielny. Oddzielne ciało, oddzielny duch, oddzielne emocje. Człowiek jest integralny. Jest jedność. Od teatru wyparowała duchowość już bardzo dawno.
Tak, jak teatr jest jakąś syntezą, jakąś sumą sztuk. Jakkolwiek ten temat, bo pani Temido, pani mówiła też o dekonstruktywizmie, czyli też jakimś takim teatrze w kontrze do tego, co jest. I tak sobie myślę, że ten temat religijny, on jest jakoś w teatrze dzisiaj obecny. Najczęściej chyba rzeczywiście w kontrze. Najgłośniejsze sztuki, którym nadaje się jakiś taki posmak, wymiar religijności, czy ocierających się o tematy religijne, bo nie chcę używać tego słowa, że to są sztuki religijne, ponieważ to chyba jest jeszcze coś innego. Mają taki posmak religijności. Tworzą twórcy, którzy wprost deklarują się jako osoby niewierzące, a wręcz walczące z tymi wartościami, które prezentuje Ewangelia, z tymi wartościami, których depozytariuszem jest Kościół. I to są najgłośniejsze nazwiska, to są najgłośniejsze w zasadzie przedstawienia, spektakle. Dlaczego tak się dzieje, że te tematy religijne podejmowane są przez osoby, które no właśnie deklarują się wprost, nie ukrywają tego, biorą udział w różnych marszach, w różnych, jakby odsłaniają te swoje poglądy przy okazji innej niż teatr. Dlaczego tak się dzieje, panie Jerzy?
No, mnie się wydaje, że uderzając w Kościół uderza się w podstawy naszej kultury, prawda? Dobrze pani Temida powiedziała o tym, że w Polsce, bo oczywiście no, teatr się urodził o wiele wcześniej, prawda? Jeszcze w Grecji i myślę, że i wcześniejsze były próby przed Grecją, których my może nie znamy. Natomiast tam też to miało wymiar religijny, prawda? Tam zawsze było też takie odniesienie do transcendencji. Oczywiście no, w innej wierze. Natomiast dlaczego? No właśnie mówię, no uderzenie w Kościół, tak jak teraz na ulicach, prawda, i również w kulturze. Uderzenie w Kościół to jest uderzenie w naszą kulturę, w podstawy w naszych wartości i tak dalej, więc no przecież to jest ta broń najłatwiejsza, prawda? Poza tym, cóż, można powiedzieć, jak to się mówi, że w tej chwili jest najwięcej w chrześcijaństwie, w historii męczenników, ponieważ można uderzyć chrześcijan i wiadomo, że oni nie będą zajmowali się terroryzmem, prawda, w odwecie. No mamy taką religię, która nas, prawda, skłania do tego, żeby odpowiadać dobrem na zło. Oczywiście w obronie własnej musimy działać w sposób aktywny, no nie możemy pozwalać na to, żeby nas zupełnie podeptać, prawda? Więc ta obrona tych wartości nie może być też bierna. Ona musi być aktywna, odważna. No ale właśnie na tym to polega. No właśnie głównie ja pamiętam może ze swojego własnego doświadczenia już bez nazwisk, ale dosyć postać taka znacząca w tej pośród tych właśnie lewaków, kiedy usłyszała, że ja właśnie nie odchodzę od kościoła w latach 90. I tak mi zadała pytanie, no co ty tak ty z tym kościołem? Bo ten kościół się tej osobie, jak się tam domyśla, kto chce, co to za osoba, bardzo ważna była pośród tych opozycji tak zwanej lewicowej, był potrzebny tylko jako schronienie w czasach, prawda, komunistycznych. Natomiast później Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. To była tylko, prawda, jakaś potrzeba schronienia się, dachu nad głową, schronienia się przed represjami, prawda, tych komunistycznych zastępów. A później, no po co? Jak już można dojść do władzy, no to Kościół jest tam niepotrzebny, prawda? Więc to było takie zewnętrzne dosyć.
Dziękuję. Pani Temido?
Więc chciałabym powiedzieć, że chciałabym wrócić do Jana Pawła. Kończy się rok Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. I teatr, znaczy, dowiedziałam się, że zdaje się, że w Krakowie, w Teatrze Komedia, jakiś spektakl będzie poświęcony Janowi Pawłowi II, ale nie wiem, czy będzie, czy się właśnie odbył pod koniec roku. Natomiast był cały rok do tego, żeby go zagospodarować odpowiednio. Można było przecież sięgnąć, jest z czego wybierać u Karola Wojtyły. Jest bogata twórczość, są dramaty, są poezje, są poematy i wszystko jest głębokie i piękne. I bardzo potrzebny. Tym bardziej, że właśnie Jan Paweł II, święty Jan Paweł II obecnie, a wtedy Ojciec Święty, 40 lat temu, w 1980 roku w Paryżu, podczas przemówienia w siedzibie UNESCO, powiedział: przyszłość człowieka zależy od kultury. Powtórzę te słowa. Przyszłość człowieka, czyli przyszłość nas, zależy od kultury. I te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 40 lat temu, może wtedy nie miały jeszcze takiego znaczenia, jakie dzisiaj mają. Bo widzimy, co się dzieje. Widzimy, jak kultura kształtuje postawy ludzkie, jak formatuje ludzi, jak wbija im do głowy diametralnie inny światopogląd. Jak niszczy to, co powinno nas budować. Więc i jak pazernie do tego przystępuje i jaki ma zasięg, tym bardziej, że jak no, mamy w tej chwili takie możliwości, jakich nie było 40 lat temu, znaczy my mamy, teatr ma takie możliwości, jakich nie miał 40 lat temu, to znaczy teraz może sięgać swoim przekazem bluźnierczym i niszczącym, może sięgać na cały świat właściwie, globalnie, ponieważ internet nie ma granic. Wystarczy się odpowiednio zalogować. I przedstawienia, które, tak jak już mówiłam, przedstawienia, które prezentuję, są przedstawieniami, nazwałabym, przepraszam, prawdopodobnie będzie to szokujące może dla wielu osób, ale nazywam to z wyjątkami, bo są szlachetne, piękne wyjątki, o jednym już wspomniałam. Potem powiem jeszcze o innych. Ale generalnie rzecz biorąc, to są zatrute owoce, które infekują ludzkie umysły, infekują przede wszystkim tę młodzież. Kim ta młodzież będzie? Jak ta młodzież będzie traktowała, jak będzie postrzegała człowieka, jak będzie postrzegała świat i człowieka w tym świecie? Kiedy jestem świeżo po obejrzeniu warszawskich spotkań teatralnych, zakończyły się wczoraj. I obejrzałam wszystkie, które były w nurcie głównym. Pokazano 6 spektakli. I chcę powiedzieć, że liczyłam na to, że może chociaż jedno przedstawienie będzie takie, które czy na przykład będzie to inscenizacja dramatu Karola Wojtyły, czy o nim samym, czy jego poezja, i że zostanie to pokazane w ramach tych warszawskich spotkań teatralnych. Ale gdzie tam? W ogóle mowy o tym nie było. Natomiast co zobaczyliśmy? No, zobaczyliśmy propagowanie feminizmu, nachalne, brutalne propagowanie feminizmu, homoseksualizmu i rozmaitych dewiacji. W każdym przedstawieniu, jeśli nie całe przedstawienie było poświęcone homoseksualizmowi, to przynajmniej akcenty były w każdym. Niektóre przedstawienia były tak, powiedziałabym, jakby tu nazwać, no ohydne po prostu, obrzydliwe. Przedstawienie na przykład kobiety objaśniają mi świat. To jako motto całego festiwalu. Taki feminizm, że trudno sobie wyobrazić. Tak propagowany na scenie. Kobiety, które grały tam, aktorki, dziwię się, że zagrały w czymś takim. To przedstawienie było tak wulgarne, tak obrzydliwe, z takimi obscenami, na granicy porno. No po prostu trudno uwierzyć. Myślę, że nawet, jak się nazywa ta pani Lampard, czy Lampard, ta no, liderka tego strajku kobiet, to ona przy tym przedstawieniu wychodzi na osobę niezwykle grzeczną. Takie było to przedstawienie, ale to nie tylko tutaj. Wulgaryzmy w przedstawieniach są prawie każdym. Jak ma się uczyć, jak ma wyglądać język polski w odbiorze młodego człowieka, który przychodzi do teatru, kiedy dla niego to, co idzie ze sceny, to jest język polski. To jest język polski. Taki brudny, zabrudzony, to jest antypatriotyczna działalność teatru. Publicznie o tym mówię. Antypatriotyczna działalność teatru, nieszanowanie języka polskiego. Nieszanowanie polskich wartości, polskiego dziedzictwa narodowego i tak dalej. Ale nieszanowanie języka polskiego i zachwaszczanie go takimi obrzydliwymi, na granicy, no powiedziałabym, no pornografii, zachwaszczanie wulgaryzmami i do tego jeszcze w obrazie pokazywanie także scen takich, które są na granicy porno, no po prostu czasem nie chce mi się wierzyć, że ja to wszystko widzę, że ja to oglądam, że to dzieje się naprawdę. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to tak przerażająco smutne, że mnie brakuje słów, żeby wyrazić to, co czuję.
Pani Temido, Panie Jerzy, zaproszę naszych telewidzów też do rozmów. Pozwolą Państwo, że podam numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 południa, 536 600 300, 536 600 400. I zagranica 004856 657 0013 i 657 0014. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika, a także aktor, reżyser, scenarzysta pan Jerzy Zelnik. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Proszę, panie Stanisławie.
Znam gości z Radia Maria. Pani Temida jest wymagającym krytykiem, recenzentem teatru, filmu. Zawsze tak ze znawstwem profesjonalnie wypowiada się na temat estetyki, sztuki i aktorstwa. A pan Jerzy to już jest firma. Doświadczony aktor. Nie chałturzy, na przykład w reklamach ma swoją godność, wartość. No i ten warsztat i wartości duchowe to są z najbliższej półki, chyba sięgające do nieba. Na pewno Państwo mieliście udział w realizacji filmu Zerwany Kłos. No jestem pod wrażeniem piękna treści i gry. Ja też nawiążę, bo pani Temida nawiązywała do Jana Pawła II, Święty Jan Paweł II spotykał się z ludźmi kultury i sztuki nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Przecież sam był artystą, aktorem i poetą. I mówił, że film, sztuka, teatr, widowiska, piosenka ma wywołać emocje w pięknie, prawdzie, człowieczeństwie, pokoju, miłości, wartościach tych duchowych i bożych, patriotycznych do ojczyzny i rodziny. Ale też są twórcy, którzy działają na emocje negatywne. A emocje, teraz wiemy, jak te negatywne się przenoszą na nasze ulice i na młodzież. Też działają przeciwko człowiekowi, jego naturze, nędzy duchowej, moralnej. Promują zniewolenia, uzależnienia, nienawiść człowiekowi. No, promuje aborcję, LGBT, gender, eutanazję i inne zboczyna. Tak nisko twórczość intelektualno-duchowo promują nam marksiści i ich przepoczwarzające się formy w tej chwili przetrwalnikowie, na przykład zaraza tęczowa. Ich kredo to jest zniewolenie człowieka, społeczeństwa, brzytodo, prymitywizmem, szmirą i wulgarną kulturą. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękuję. Panie Stanisławie, czy ktoś z Państwa, pan Jerzy, pani Temida, w odpowiedzi?
No tak, no to jest... Przepraszam.
Pani Temido.
Tak, tak, bardzo proszę.
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za ten głos, bardzo cenny i merytoryczny, i merytoryczny. Właśnie tak jest, jak pan powiedział. I teraz tylko trzeba byłoby się zastanowić, co się, jaka jest, kto z czego korzysta. Czy to teatr przenosi swoje obyczaje na zewnątrz, czy te obyczaje zewnętrzne wchodzą do teatru. Myślę, że zachodzi interakcja między jednym i drugim i następuje wzajemne uzupełnianie się. Teatr oczywiście jest powołany do tego, żeby opisywać rzeczywistość, ale przetworzoną artystycznie. A główną misją teatru przecież jest, jak wiadomo, od zawsze, główną misją teatru jest poszukiwanie prawdy o człowieku. Poszukiwanie prawdy o człowieku, a nie niszczenie tego człowieka, nie prowadzenie człowieka do jego degeneracji, nie uzwierzęcanie człowieka, nie zrównywanie go z rekwizytem. Niedawno przed premierą Burzy w Teatrze Rozmaitości, TR, czyli Teatrze TR, Grzegorz Jarzyna, reżyser i dyrektor tego teatru i reżyser, ogłosił, że tak powiem, w którymś wywiadzie ogłosił koniec antropocentryzmu, bo uznał, że to w XXI wieku nie może być tak, żeby to człowiek był tą osobą, która ocenia świat, opisuje świat i tak dalej. Po prostu równość jest wszędzie, prawda? Więc równość między gatunkami. Czyli tak jak ojcze Dariuszu, rozmawialiśmy nie tak dawno na antenie Radia Maryja w ramach aktualności dnia o takich wzajemnych relacjach człowieka i zwierzęcia, człowieka i przyrody i tak dalej. Zrównanie gatunkowe, czyli człowiek już nie jest tą postacią w koronie stworzenia na pierwszym miejscu, na samej górze. Według takiej opinii, według próby obalania antropocentryzmu. To nie jest do śmiechu, proszę Państwa, to jest bardzo poważna sprawa. Coraz częściej widzimy, oglądamy i coraz częściej słyszymy, pojawiają się rozmaite ustawy, które zabraniają zwierzęciu. I słusznie zresztą uważam, że nie powinno się zwierząt krzywdzić, to jest oczywiste zupełnie. Ale jednocześnie nie buduje się mentalności ludzkiej ku ochronie życia ludzkiego. Czyli życie ludzkie można zabijać, a zwierzaczka nie. Więc jeśli równość, to równość. To nie powinno się ani tego, ani tego. Prawda?
Dziękuję pani Temido. Jeszcze na chwilę oddajmy głos panu Jerzemu i za chwilę kolejny telefon. Bardzo proszę, panie Jerzy.
No tak, my stworzeni zostaliśmy na obraz i podobieństwo podobno Pana Boga, więc to zobowiązuje. Pan Bóg stworzył człowieka, żeby był twórcą.
Halo?
Tak, tak.
Mamy widzę, zatrzymany obraz w tej chwili u pana Jerzego, a więc jakiś problem z łączem internetowym. Za chwilę, mam nadzieję, to się uda naprawić. Tutaj pan Jerzy też przypomniał fragment listu, jeżeli dobrze pamiętam, świętego Jana Pawła II do artystów, gdzie wskazuje na to, że Bóg jest stwórcą i rzeczywiście powołaniem człowieka jest być twórcą i czerpać natchnienie schnienie, bo artysta to jest też człowiek w jakimś sensie natchniony, stchnienia Bożego Ducha. I ten źródłosłów tchnienie i natchnienie, one tutaj jakby wspaniale też ukazują misję artystyczną. To czekając na połączenie z panem Jerzym, także oddamy głos słuchaczowi. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry, czy to ja?
Dzień dobry, to pan.
Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Jestem troszkę taki zaskoczony. Ja chciałem zapytać, przede wszystkim chodzi mi o kwestię Szekspira, którego jakoś tak bardzo lubię. I ostatnio był spektakl Romeo i Julia właśnie na deskach Teatru Opolskiego. No i proszę sobie wyobrazić, co tam się działo. Ksiądz, ojciec Laurenty jest satanistą, z pentagramem na piersi, bal, na którym spotyka się Romeo i Julia, czyli ten, gdzie ta miłość wybucha, to pozostali, no, te osoby, które się bawią, mają na sobie maski w kształcie kozich czaszek z rogami. Wszystko jest skąpane w czerwieni, w takim obniżonym miejscu. Oczywiście Benvolio jest homoseksualistą. No po prostu wywrócone wszystko na opak. Grób, którego się tak bardzo boi Julia, jest oświetlony, jest w takiej pięknej scenerii. No po prostu dla mnie spektakl, no, radykalnie wywracający wszystko. Ale drugie takie zagadnienie chciałbym zapytać panią Temidę i pana Jerzego, których, no, bardzo poważam, bardo szanuję. Chodzi mi o Macbetha, bo tam trzy wieźmy wypowiadają na początku takie, według mnie, bardzo znaczące słowa. Piękność szpeci, szpetota upiększa. Słyszałem, że jest tłumaczenie: dobro jest złem, zło jest dobrem. Wiadomo, że to jest diabeł. I czy Macbeth nie jest sztuką przede wszystkim nie o władzy, a o kuszeniu przez zło, przez diabła, żeby człowieka wyprowadzić na manowce? To jest takie, tym bardziej, że ja widziałem jeszcze Macbetha w inscenizacji Marii Kleczewskiej ładnych parę lat temu, też właśnie w Opolu, ze wspaniałą rolą Michała Majnicza. I, no ale dopiero obejrzenie tak jakby interpretacji Andrzeja Wajdy pokazało mi właściwie, jak byłem oszukiwany w tym spektaklu Maji Kleczewskiej. No ale to już jest taki odrębny problem. Ale właśnie, no, ta kwestia pierwsza, Romeo i Julia wywrócony zupełnie na opak. Dla mnie to jest spektakl, który nosi jakieś znamiona spektaklu demonicznego. No a druga właśnie kwestia tego głównego zagadnienia nerwu, który znajdujemy w Macbethie, czyli zwodzenia przez złego ducha, które wydaje mi się, no, jest bardzo istotny w naszych czasach. Wydaje mi się, że Macbeth prawidłowo odczytany pomógłby nam zrozumieć naszą dzisiejszą rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Sławomirze. Z Panem Bogiem.
Przepraszam, mogę?
Proszę, proszę, pani Temido.
Panie Sławomirze, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mamy takich wspaniałych telewidzów i widzów na widowni. Jeśli chodzi o Szekspira, to Szekspir był osobą wierzącą. Pochodził z wierzącej rodziny, z katolickiej, nie protestanckiej, z katolickiej. I jak się dokładnie czyta Szekspira, to w jego utworach można znaleźć właśnie to rozróżnienie na dobro i zło. Tam nie ma relatywizmu. Tylko na scenach teatralnych, jak wiemy, w zależności od tego, kto reżyseruje dany tekst i jakie ma podejście do tego i co czuje, czy jest osobą wierzącą, czy nie, bo to jest jednak ważne, czy czuje tę duchowość, prawda, w tekście, zależy od tego, jak rozłoży akcenty. I zgadzam się z panem, że Macbeth jest jak gdyby rozpięty między jednym złem a drugim złem. Że jest prowadzony jak gdyby właśnie taką niewidzialną ręką złego. Jeśli jest na przykład taki spektakl, który tak zrealizowany spektakl, no, o Kleczewskiej to nie ma co mówić, bo wiadomo, jakie są jej spektakle. Ona jest uzależniona od szalenie uzależniona od właśnie od szokowania widza, od takich scen, też na granicy porno, powiedziałabym nawet. Więc to jest inny zupełnie świat. Szekspir tam służy tylko za narzędzie, a nie wnika się właśnie do głębi. Także cieszę się, że pan o tym powiedział, bo to jest bardzo ważne i cieszę się, że mamy jeszcze takich widzów na widowni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Jerzy? Tak.
Ja muszę powiedzieć, ja mam za sobą dwie role szekspirowskie, które obie te role to były takie studium zła. I twierdzi się, że kiedy człowiek jest w stanie zobrazować zło, a ma problemy psychiczne, gdzieś jakiś taki rodzaj no, opętania, a potrafi właśnie to zło nazwać, czy narysować, czy zobrazować, to jest na drodze do wyzdrowienia. Ja grałem Klaudiusza w Hamlecie, no, człowieka, który dla władzy był zdolny zamordować własnego brata. I to studium zła mnie fascynowało wtedy, zwłaszcza po stanie wojennym, gdzie mi się to kojarzyło też z niejakim Jaruzelskim. A druga rola to był właśnie Macbeth, którego reżyserowałem w 2002 roku w Białymstoku. Niestety grałem Macbetha. Mówię niestety dlatego, że jak się reżyseruje na scenie, to nie powinno się grać głównej roli, więc byłem skupiony głównie na inscenizacji. Jeśli chodzi o Macbetha, grałem go od piątego spektaklu, kiedy już byłem pewien, że wszystko ułożyło się po mojej myśli, jako po myśli reżysera. Natomiast rzeczywiście to jest takie studium zła, no, to jest takie opętanie przez tą ambicję taką chorą, gdzie człowiek chce, gdzie podszepty są tego zła, prawda, jak te wiedźmy spotyka i one podszeptują mu, kuszą go, że tak powiem, prawda. No, Panie Boże, daj nam się, nie daj się nam tej pokusie pociągnąć w złym kierunku, prawda? Żebyśmy się umieli oprzeć pokusie, prawda? Różne są interpretacje naszej modlitwy. No ale tu o to chodzi przecież, prawda? Że Pan Bóg nie bawi się nami, tylko po prostu stawia przed nami bardzo poważne wymagania, a naszą wolnością jest to, że możemy albo pójść w kierunku dobra, albo w kierunku zła. No i to jest ta dramatyczna, tragiczna nasza wolność, prawda? Że są ludzie, wielu ludzi słabych ulega pokusie, ulega złu. Więc te obie role mam za sobą, dziękuję panu bardzo też. I traktowałem te role jako właśnie pewien rodzaj, no też takiej terapii dla ludzi, którym te role grałem, prawda? Żeby pokazać im właśnie to oblicze zła.
Dziękuję. Kolejnego słuchacza prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Roman ze Śląska.
Szczęść Boże, panie Romanie.
Ja chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć. Jak są takie spektakle przedstawiane właśnie w teatrach, dlaczego są dotowane z naszych podatków takie ciężkie pieniądze, dotacje idą na te spektakle? Przecież pani Anda tak wulgaryznymi słowami się wypowiadała, dostała miliony dotacji i teraz ma mało, mało i mało. Po co te dotacje na takie wulgarne spektakle? Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Romanie. Z Panem Bogiem.
Jeśli można, to ja od razu zareaguję. Przepraszam, bo tak, musimy odróżniać. Są osoby, które oczywiście nie zgadzają się z naszym światopoglądem, no nie możemy ich skreślać, bo mają też no, ogromny talent i tworzą czasem wartości jakieś w sztuce, których nie możemy negować tylko dlatego, że nie zgadzamy się z nimi pod względem politycznym, prawda? Więc tutaj bym uważał na to. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Aha, jeszcze kończąc odpowiedź na pana pytanie. Proszę pana, niestety często samorządy są w tej samej orkiestrze grają, prawda? I mają te same poglądy estetyczne i moralne postawy i każde, więc dlatego dotują te teatry, prawda? Tak jak mój ukochany teatr, w którym spędziłem 20 lat swojego życia za czasów Hirnera i potem Teatr Powszechny, do którego ja już dawno nie chodzę. No musiałem pójść na tę nieszczęsną klątwę, żeby mieć własne zdanie na ten temat, ale byłem przerażony tym, co zobaczyłem. I przerażony byłem też widownią, która wydawałoby się, patrzyłem po twarzach, niby inteligentna, ten aplauz, który tam ze strony widowni spotkała ta inscenizacja, no był dla mnie wstrząsający. Natomiast pani Temido, ja się zastanawiam nad takimi rzeczami, bo wygląda na to w czasie naszej rozmowy, że nie ma na co w ogóle w Polsce pójść. Więc wydaje się, ja mam też ogromne obawy, żeby pójść do teatru, bo boję się, żeby mnie nie spotkało to, co mnie często albo najczęściej spotykało w teatrze, że już po przerwie z trudem dotrwałem do przerwy i na przerwie wychodziłem z teatru. Natomiast podejrzewam, że jednak istnieje parę scen w Polsce, a między innymi też scena, z której możemy być dumni, bo jest to jedyna scena na świecie, teatr telewizji, w którym ja też pracuję i Bogu dziękować, wydaje mi się, nie uczestniczę w sposób jakiś niecny w życiu kulturalnym dzięki temu medium, jakim jest teatr telewizji. I tam zachęcam, jeżeli ktoś nie oglądał, a zawsze w poniedziałki ten teatr jest od 21 do 22.30 lub 40, więc niedługo, nie zmęczy się widz. Natomiast można obejrzeć często wybitne zupełnie dzieła albo dzieła, które mają taki charakter, powiedziałbym, pedagogiczny, bo dotyczą naszej najnowszej historii, prawda? I są skromnie zrobione, może bez jakiegoś tej zachwytu formą, natomiast bardzo głęboko wchodzą w nasze dzieje ostatnie. Także tutaj ja bym nie rezygnował z teatru w ogóle, tylko poszukał takiego miejsca, gdzie można zaufać, że będzie właśnie gdzie teatr będzie takim dla mnie partnerem do rozmowy, do jakiegoś wzruszenia, przeżycia estetycznego i tak dalej.
Pani Temido?
Więc najpierw powiem odnośnie teatru telewizji. Oczywiście, to jest bardzo dobrze, że mamy taki teatr telewizji, który już jest wiekowym teatrem. I właśnie chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o postać świętego Jana Pawła II, to honor teatru, chociaż nie teatru żywego planu, a właśnie teatru poprzez teatr telewizji, ale honor teatru uratował Paweł Woldan, bo zrobił przepiękne przedstawienie Powołanie, autorskie dzieło właśnie, to autorskie dzieło Pawła Woldana i było ono emitowane w dniu urodzin, setnych urodzin Jana Pawła II, 18 maja. I spektakl znakomicie zrealizowany, z wielką taką reżyserską pokorą, co się bardzo rzadko zdarza, bo dzisiaj, jak wiadomo, reżyserzy wychodzą na plan pierwszy, nawet przed autora. A tutaj jest właśnie taka piękna pokora, bardzo rzetelny spektakl, bardzo powiedziałabym w takim klimacie duchowości także właśnie edukacyjny jednocześnie, ale edukacyjny w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli w znaczeniu artystycznym. Także bardzo cieszę się, że mogę tutaj pochwalić pana Pawła Woldana. Zresztą to jest, ja nazwałam go specjalistą właśnie od spraw kościoła, tematyki religijnej. Często sięga wręcz do mistyki w swoich spektaklach. Także bardzo gratuluję i cieszę się, że mam tutaj taką możliwość. To jest jedna rzecz.
Mamy minutkę jeszcze, pani Temido.
Natomiast jeśli chodzi o wyszukiwanie dla siebie spektaklu, ja oglądam wszystko, bo to jest moim zawodem. Skoro zabieram głos publicznie, no to oglądam wszystko. Ja nie mogę wybierać sobie. Gdybym była takim widzem, który kupuje bilet, to ja bym przestała w ogóle chodzić do teatru. Bo to, co oglądam, przynajmniej no, do czego mam dostęp, to jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest gwałt na moim guście, na mojej duszy, na moim morale, na mojej wiedzy. Ja nie chcę, żeby teatr mnie ogłupiał. Ja chcę, żeby teatr dodawał mi skrzydeł do tego, żebym ja się rozwijała intelektualnie także. A intelektualizm został całkowicie wyrugowany dzisiaj z teatru. Została forma, ciało i sceny szokujące. I to jest cały teatr.
Dziękuję bardzo. Będziemy kontynuować te nasze rozmowy. O 21.30 już na antenie Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że ten wieczór możemy poświęcić teatrowi i to z tak wspaniałymi gośćmi. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Pani Temido, ślicznie dziękuję i zapraszam już do drugiej części. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i również cieszę się, że jeszcze się spotkamy.
Dziękuję. I pan Jerzy Zelnik, aktor, reżyser, scenarzysta. No, dziękuję, że mogliśmy tam zajrzeć też do pana domu, panie Jerzy, bo dzięki internetowi.
Proszę bardzo.
Podglądamy.
Muszę powiedzieć, że ja pracuję teraz nad scenariuszem, który może być no, jakimś też wstrząsem moralnym dla pewnych osób, które chcą nami tutaj zakłócić, że tak powiem, przewrócić Polskę do góry nogami. Mianowicie według Tomasza Terlikowskiego, Operacja Chusta. O taki no, troszkę science religijny. Czy fiction? Już przestaje być fiction. To on się ma dziać kiedyś, ale może, nie daj Boże, być zagrożeniem niedługo. O tym, jak tutaj, prawda, zepchnięte jest chrześcijaństwo w katakumby gdzieś tam na daleką Pragę. Taki scenariusz, który może nawet i po naszej stronie być szokujący nieco.
Będziemy zatem też przypatrywać się temu pana dziełu, ale też zapraszam, 21.30 będziemy razem. Panie Jerzy, za tę część również serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję także Państwu, telewidzom, którzy są dla nas zawsze bardzo ważni. Do usłyszenia w Radiu Maryja o 21.30.